Dzisiaj nie będę troszeczkę o czymś innym mówił na temat ewangelizacji, bardziej o tym, który ewangelizuje. Czyli jaki ma być ten, który ewangelizuje. Nie jak ewangelizować, tylko jaką mamy my mieć postawę, żebyśmy mogli ewangelizować, żeby Bóg nas mógł użyć jako narzędzie. Tak? Dobrze. Także pierwszy taki wykład, on będzie dosyć dłuższy i później będzie przerwa, to są cechy dobrego lidera czy przywódcy w kontekście ewangelizacji, czyli jaki ma być ewangelista, ten, który mówi dobrą nowinę innym. To jest o cechach będziemy mówić troszeczkę. Jacy mamy być, na co zwrócić uwagę, żeby Bóg mógł nas użyć. I pierwsza taka rzecz, od której chciałbym zacząć, to jest, powiedział taki bardzo znany wykładowca, który kształci przywódców, John Maxwell, jest jeden z najbardziej znanych gości w Stanach i na świecie. Powiedział tak: twoje nastawienie może być albo twoim najlepszym przyjacielem, albo twoim najgorszym wrogiem. Twoje nastawienie może być albo twoim najlepszym przyjacielem, albo twoim najgorszym wrogiem. Czyli to na przykład jak zaczynamy dzień. Albo z jakim nastawieniem idziemy załatwić sprawę urzędową. Albo wybieramy się do ZUS-u. Bardzo ciekawa instytucja. Trzeba mieć bardzo dużo nerwów i zdrowia. Trzeba już być zdrowym, żeby tam się udać. Chorzy lepiej, żeby tam nie chodzili. Pamiętam, że jak moją siostrę odbierałem ze szpitala w Warszawie, najlepszego szpitala podobno, który operuje raka, i zabrałem je, ona musiała pojechać do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby pan jej podbił tylko pieczątkę. Naprawdę, tylko miał podbić pieczątkę. Tak. I zaraz, jak odebrałem ją ze szpitala, to ona mówi, że musi podjechać, no to podjechaliśmy, ona mówi, to będzie bardzo szybko. Ja mówię, to jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Wchodzimy, a to taki wielki gmach, setki ludzi, ten automat do wydawania numerków, no i siedzieliśmy najpierw w kolejce 2 godziny, później się okazało, że w ogóle ona nie istnieje w systemie. Rozumiecie? Nie istnieje. I ona mówi, to co ja mam zrobić? Musi pani stanąć w tej drugiej kolejce, gdzie stała znowu 2 godziny, kobieta po operacji piersi. Więc ja to stałem za nią, ona siedziała. I to spędziliśmy tam 3 czy 4 godziny, bo jej nie było w Funduszu Narodowym w Warszawie, no nie? Ale najciekawsze było, dlaczego o tym mówię, bo był taki wielki plakat w tym holu, że co czwarty Polak ma problemy psychiczne. I ja mówię, zobacz, ten plakat idealnie pasuje do tego miejsca, bo trzeba być bardzo zdrowym psychicznie, żeby pojechać do Narodowego Funduszu Zdrowia i dowiedzieć się, że w ogóle nie istniejesz. Mimo że przeszła operację, szpital znalazł ją w systemie, wszystko, ale oni nie mogli jej znaleźć. To jest właśnie to. Także potrzebujemy bardzo dobrego nastawienia i twoje nastawienie albo może być twoim najlepszym przyjacielem, albo twoim największym wrogiem. Jeśli kto zawsze narzeka, ten zawsze ma pod górkę. I to jest nasza narodowa cecha polska. Że jeśli jest ciepło w Giżycku i poszlibyście do parku i przysiedliście na ławeczce do starszych pań, to po prostu te panie tam się prześcigają bardzo często, której więcej wycięli kiszek i czego. I jest zawsze pod górkę. Ale kto zawsze dziękuje, ten ma zawsze z górki. I to czego uczy Biblia, to, że mamy mieć postawę dziękczynienia, a nie narzekania. I co to ma wspólnego w kontekście głoszenia dobrej nowiny ewangelizacji? Że jeśli będziecie się nastawiać i brzuch was boli z nerwów, że ta osoba na pewno nie będzie chciała słuchać, że ta osoba jest tak wykształcona, że na pewno nie będzie takiego prostaka jak wy słuchać, że ta osoba jest urzędnikiem, że ta osoba jest policjantem, wojskowym, lepiej do tej osoby nie idź. To jest właśnie takie nastawienie. Większość ludzi wierzących, zanim do kogoś pójdzie, to już całą sprawę przerobi w swojej głowie. Co ja powiem tej osobie, co ona odpowie, a jak ona zareaguje, a ona mnie wyśmieje, a czy ona mnie zaakceptuje. I tak naprawdę nie chodzi o to, że przychodzimy do kogoś i mówimy, wygrał pan w totolotkę. To jest dobra nowina? To jest dobra nowina. Albo ja wiem, że to hazard, no. To zły przykład. No to zdał pan prawo jazdy. Rozumiecie, są takie rzeczy, że ludzie bez skrupułów, jakby byli listonoszem, by zadzwonili i powiedział, zdał pan prawo jazdy. Właśnie przyszło. To jest dobra nowina. A zobaczcie, nowina o Jezusie Chrystusie jest najlepszą nowiną, jaką człowiek może usłyszeć. Ale cały problem jest z tym, że ten listonosz, czyli my, którzy mamy dostarczyć tę nowinę, stoimy przed drzwiami i się zastanawiamy, jak on mnie odbierze. Czy on to przyjmie, czy nie? Nie, to uczony pan. Nie, nie będę z nim rozmawiał. To ja mu nie dostarczę tej nowiny. Rozumiecie? Tu nie jest problem z głoszeniem dobrej nowiny. W ogóle nie musimy się obawiać o dobrą nowinę. Ona ma w sobie już moc zapisaną. Trzeba tylko skończyć z tym, co jest w naszym sercu. Cały problem z głoszeniem dobrej nowiny to jest to, co ten John Maxwell powiedział. Twoje nastawienie może być albo twoim najlepszym przyjacielem, albo twoim najgorszym wrogiem w głoszeniu dobrej nowiny. I ludzie się nie nawracają w Polsce, dlatego że Kościół nie głosi dobrej nowiny. W każdym kościele są tylko pojedyncze osoby, które mówią ludziom dobrą nowinę. W każdym kościele są tylko pojedyncze osoby, które nie myślą o tym, jak ja się czuję. To nie jest ważne, czy to jest pan profesor, czy nie. Ważne jest to, że ten pan profesor potrzebuje dobrej nowiny. Ten Piotrek, który głosił tutaj w wakacje do was, pan psycholog, miał bardzo trudny egzamin na studiach u najtrudniejszego pana profesora, gdzie strasznie oblewał i bardzo się bał i dużo się uczył. I kiedy poszedł, pan mu zadał jedno pytanie, na co on odpowiedział i w trakcie wypowiedzi zacytował Biblię, na co profesor odłożył notatki i mówi tak: pan czyta Biblię? A Piotrek mówi: tak, ja też, wie pan? I zaczęli do końca egzaminu, rozmawiali o Biblii, wstawił mu piątkę. I mówi: musimy się jeszcze umówić na Biblię. Słuchajcie, ale wizerunek tego pana był straszny. To był pogromca. Nie mów mu lepiej nic o Bogu i o Biblii, bo cię wyśmieje. Taki był wizerunek tego pana. A ten człowiek czytał regularnie Biblię. I najczęściej nawracają się ludzie, o których byście w życiu nie pomyśleli, że się nawrócą. A najrzadziej nawracają się wasi znajomi, przyjaciółki i sąsiedzi. I na tych ludzi, którzy najrzadziej się nawracają, poświęcacie na więcej czasu i macie mizerne efekty, a ludzi, których spotykacie raz na jakiś czas, ale się ich boicie, bo cały problem jest w was, a nie w nich, to ci ludzie najczęściej się nawracają. Także jeśli ktoś z was pogodzi się z porażką, dosłownie zaręczysz się z porażką, to już przegrałeś. Jeśli ktoś z was intensywnie myśli o tym, że to się nie uda, to się nie może udać, to nawet nie ma sensu tam iść, no ale pójdę, to jeśli zaręczysz się z porażką, to jest twoja narzeczona, to już jesteś przegrany. Bogu chodzi o to, żebyśmy nastawiali się na zwycięstwo, na sukces, a nie na porażkę. Są takie trzy miejsca w Biblii, trzy wersety, jeden jest w Hioba, dwa inne są gdzie indziej, które mówią: to, czego bałem się, co się stało? Przyszło do mnie. Jeśli ktoś z nas intensywnie myśli o porażce, o klęsce, o tym, czego się boicie, to dokładnie tak, jakbyście otwierali furtkę w ogrodzeniu, a ogrodzeniem jest Bóg, otwieracie furtkę w ogrodzeniu, którym jest Bóg i mówicie: diabeł, to jest ta dziedzina, której ja się boję, zapraszam. I diabeł przychodzi. Tak to wygląda. Kolejna rzecz. Królowie zawsze wysyłali ludzi, którzy za nich umierali, ale król Jezus sam umarł za swoich ludzi. Wiecie, niektórzy pastorzy są jak królowie. Król to jest ktoś taki, co siedzi na tronie i mówi do rycerzy: jest bitwa do wygrania, jedźcie tam i załatwcie sprawę. Ale jego na tej bitwie nie ma. I niektórzy pastorzy funkcjonują jak król, którego trzeba czcić, uwielbiać, przynosić mu łupy, i jego nie ma w bitwach. On szkoli, jak walczyć. Ale taki pastor nie ewangelizuje, nie głosi nowiny. Większość pastorów, których znam, w ogóle nie opowiadają ludziom dobrej nowiny. Nie mają na to czasu. Są powołani do bardziej zaszczytnych celów. Do zarządzania nieruchomościami po niemieckich baptystach. Rozumiecie? Także królowie zawsze wysyłali ludzi, ale Jezus umiłował nas i poszedł za krzyż. I naszą rolą i pastora, i każdego członka zboru nie jest zarządzać ludźmi niewierzącymi, ale służyć im. Iść do nich i głosić im Chrystusa, być naśladowcą Jezusa. Łatwo jest złożyć deklarację, że położymy życie za kogoś w Giżycku. Ale o wiele łatwiej jest denerwować się na ludzi, których już znacie. Ludzie wierzący bardzo często składają deklaracje. Jeśli trzeba, to ja za swój kościół umrę i za tą siostrę i brata. Albo za ludzi w Giżycku. No to jest tylko pusta deklaracja. A później na tych samych ludzi, za których życie byśmy oddali, wkurzamy się tak, że mamy ich dosyć. To są tylko puste słowa. Życie może za kogoś oddać tylko ten, kto kogoś kocha. A miłość można poznać po wielkiej ilości cierpliwości do osoby, którą się kocha. Tak? W stosunku na przykład do dzieci to widać wyraźnie. Że naprawdę, jeśli dziecko kochamy, to nie możemy powiedzieć, że kochamy dziecko, jeśli non-stop drzemy się i do kąta. To jest patologia. Jeśli ktoś doniesie, to wtedy opieka społeczna zabiera takie dziecko. Dziecko kochane nie boi się podejść ani do mamy, ani do taty. Prawda? Tak jest. Ale dziecko zastraszone, i ktoś może powiedzieć, że bardzo kocha. Ale kochać to nie denerwować się również. I też na ludzi, którym chcemy głosić. Także Jezus pragnie takich prostych czynów od nas. Czynów miłości, a nie wielkich deklaracji. Chrześcijanie mają problem z wielkimi słowami, których używają. Tak, Panie, zrobię to. Ale nic z tego nie wynika. Dlatego Chrystus powiedział w Ewangeliach, niech wasze tak będzie tak, a nie nie. To znaczy, że jeśli ja komuś coś obiecam, to ja muszę dotrzymać słowa, bo ja to powiedziałem. Moje tak ma być tak. Niektórzy z nas, ja na przykład mam sklerozę, więc ja sobie muszę zapisywać, komu co obiecałem i jaką sprawę mam do załatwienia. Bo zdarza mi się, że komuś coś powiem, a później nie dotrzymuję słowa, bo po prostu zupełnie o tym zapomniałem, więc muszę to spisywać. Ale jest cała chmara wierzących ludzi we wszystkich zborach, którzy obiecują pewne rzeczy. Najbardziej obiecanka taka, ja to nazywam, się wychowałem w kościele zielonoświątkowym, więc mówię obiecanka zielonoświątkowa, a to nie znaczy, że u baptystów tak nie ma. Powiem wam przykład. Rozmawiałem kiedyś z prezbiterem takiej denominacji na południu Polski. Pastor się nazywa Wojtek Włoch i pojechał do Stanów z kolegami. I byli w takim wielkim kościele charyzmatycznym, który z nimi niby współpracował. I mówi, że przed nabożeństwem podszedł pewien brat z tego zboru i mówi, skąd jesteście? Oni z Polski, pastorzy. O, jak super, zapraszam was na obiad. Słuchajcie, skończyło się nabożeństwo i oni szukają tego brata. I tak się rozglądają i ktoś zauważył, że są tacy zmieszani. Podszedł do nich, pyta się, co się stało? Szukamy takiego brata, bo nam obiecał, że nas zabierze na obiad. A mówi, że byli głodni, bo nic nie jedli. A ten drugi brat z tego zboru mówi, nie, to taki zwrot grzecznościowy. On was nie zamierzał zaprosić na obiad, tylko tak chciał być miły dla was. Możemy się z tego śmiać, ale czy my nie robimy podobnie? Musimy się umówić na obiad. Zapraszam cię na obiad. I mija rok, dwa, trzy. Słuchajcie, to są naprawdę zielonoświątkowo-baptystyczne puste obietnice. Nasze tak ma być tak, nie ma być nie. Jeśli spotykasz kogoś na ulicy i widać wyraźnie, że ta osoba jest niewierząca, to jest twój stary znajomy, do ciebie lgnie i fajnie wam się rozmawia i ta osoba mówi, chciałbym z tobą spotkać się na kawie i porozmawiać, a ty mówisz, no koniecznie musimy się umówić. I mija pół roku i rok i spotykasz na drzewie klapsydry, że właśnie zginął w wypadku drogowym. Słuchajcie, jeśli z kimś, kogoś wam stawia Bóg na drodze i rozmowa od razu schodzi na temat Pana Boga, to trzeba wyjąć od razu kalendarz albo komórkę, jeśli macie w niej notatki i mówicie, no to w tym tygodniu, który dzień ci pasuje, o której godzinie, w której kawiarni. To jest tak. To jest to. Po tym Bóg może zobaczyć, że wam zależy na tej osobie, a nie puszczacie tylko puste obietnice. Rozumiecie? Trzeba kuć żelazo, póki jest gorące. Także Jezus oczekuje od nas prostych czynów miłości, a nie wielkich deklaracji. Bo On naprawdę na sądzie nam to wyświetli. Może nam wyświetlić setkę ludzi, z którymi się umawialiśmy, ale nigdy się nie umówiliśmy. Nie będzie to miłe spotkanie. Jeśli jesteś gotów oddać życie za ludzi, to ludzie pójdą za tobą. Ale za nijaką osobą nigdy nie pójdą. Jeśli chcesz pozyskać człowieka dla swojej sprawy, najpierw przekonaj go, że jesteś jego szczerym przyjacielem. To powiedział Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych. Bardzo głęboko wierzący facet. Każdego dnia czytał Biblię i się modlił. Jeśli chcesz pozyskać człowieka dla swojej sprawy, najpierw przekonaj go, że jesteś jego szczerym przyjacielem. Jeśli chcemy komuś powiedzieć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, to osoba nie powie tego, ale mniej więcej coś takiego czuje w sercu. Dlaczego miałbym cię słuchać? Czy jesteś moim przyjacielem? Czy zależy ci na mnie? Czy chcesz spędzić ze mną czas, żeby wysłuchać, co jest w moim życiu, jak mi jest ciężko? Czy chcesz mi współczuć? Czy poświęcisz mi swój czas? To mają ludzie w sercu. Jeśli człowieka przekonasz, że ci na nim zależy, że jesteś jego przyjacielem, to wtedy go pozyskasz dla sprawy, czyli dla Chrystusa. Taka dodatkowa historia, którą wam chciałbym przeczytać, w kontekście tego, że najpierw mamy człowieka przekonać, że mi na nim zależy, a później... chociaż mogę nawiązać do tego, co teraz mówię, że jeśli stale kogoś spotykamy na klatce schodowej, w sklepie, robimy zawsze zakupy u tej samej pani, po bułki idziemy i się znamy po imieniu już, to możemy zrobić bardzo prostą rzecz. Kobietom jest łatwiej się otworzyć, jednej kobiecie na drugą kobietę. Mężczyzna tak nie reaguje. Ale kiedy na przykład wejdziecie do sklepu, gdzie stale kupujecie bułki i ta pani was zna, jesteście sami. Tego nie wolno robić przy innych ludziach. Możecie powiedzieć, że bardzo mi zależy na... Możecie wykorzystać na przykład taki dzień, że ta pani jest bardzo ma smutną twarz. Możecie proste pytanie. Dlaczego pani dzisiaj jest taka smutna? I ta kobieta od razu wam powie dlaczego. Możecie powiedzieć, to ja będę się o to modliła. I zapytam o tydzień, za tydzień, czy coś się zmieni. Ludzie będą w szoku. Ludzie są w szoku z Kościoła katolickiego, że ktoś chce się o nich za darmo modlić. Jednym z takich rzeczy, która dotyka się ludzi, to jest to, że powiecie, ale musicie o tym powiedzieć, nie wystarczy się o tą osobę modlić. To nie może być tak, że osoba powie, no jestem smutna z tego i z tego powodu, bo mąż mnie chyba zdradza, a wy... I w sercu sobie pomyślicie, to będę się o nią modlić. To nie rozwiązuje problemu. Ona musi usłyszeć, że ty się będziesz modliła, bo wtedy już temat rozwiązania problemu schodzi na Pana Boga. I wtedy za tydzień znowu możecie zapytać, czy coś się zmieniło. Rozumiecie, chodzi o to, że delikatnie się schodzi na temat Pana Boga, ale kiedy ludzie są sam na sam. Albo sami możemy podejść do kogoś i powiedzieć, tak mi ostatnio Pan Bóg położył Panią na sercu. Tak się spotykamy, rozmawiamy na tej klatce, tak mi zależy na Pani zdrowiu i się zaczęłam, modlę się o Panią. To będzie też szokiem dla ludzi. Albo można powiedzieć, że będę się modlił, albo że się modlę, ale trzeba to robić. I temat sam będzie schodził na Pana Boga. Ludzi trzeba przekonać, że jesteśmy ich przyjaciółmi, że nam na nich zależy. Wtedy będą nas słuchać. Tego dnia było wyjątkowo gorąco, nawet jak na słoneczne Los Angeles. Wszyscy szukali jakiejś ochłody, a jednym z miejsc, w którym mogli ją znaleźć, była lodziarnia. Znacie ten przykład? Czytałem go kiedyś. W pewnej chwili do sklepu weszła mała dziewczynka, ściskając w ręku drobne kwoty, monety. Tak wyobraźcie sobie takiego małego bajtla. I w rączce tak zaciśniętej drobiazgi. Zanim jednak zdążyła otworzyć usta, weszła do lodziarni. Sprzedawca w lodziarni kazał jej wyjść na zewnątrz lodziarni, przeczytać wywieszkę, która wisi na drzwiach i zostać tam, dopóki nie nałoży butów. Dziewczynka posłusznie wyszła, a za nią opuścił sklep jakiś potężnie zbudowany mężczyzna. Widziałem, jak dziewczynka stoi przed drzwiami lodziarni i czyta wywieszkę. Zabrania się wchodzić boso. Wiecie, to była droga lodziarnia, w ładnym miejscu, na deptaku, a to przyszła dziewczynka na bosaka z patologicznej czy dysfunkcyjnej, ładniej brzmi, dysfunkcyjnej rodziny, biednej. Nie miała butów, była brudna i miała tylko monety, ale miała marzenie kupić sobie loda w tej lodziarni. I ponieważ chodziło o to, żeby nie odstraszać się drogich klientów, więc wywieszka była, proszę nie wchodzić na bosaka. Widziałem, jak łzy zaczynają spływać po jej policzkach, jak odwraca się, żeby odejść. A tą historię opisuje chrześcijanka, która siedziała przy stoliku i obserwowała to. Ona to napisała. Zaczęła dziewczynka płakać i chciała odejść od drzwi. W tym momencie zawołał ją olbrzymi mężczyzna, który wyszedł za nią i dziewczynka się zatrzymała. Mężczyzna usiadł na chodniku, zdjął swoje buty numer 45, podniósł ją do góry i wstawił w buty. I powiedział do niej tak: masz, nie dasz rady w nich chodzić, ale jeśli będziesz się ślizgać jak na nartach, to będziesz mogła sobie kupić te swoje ukochane lody. To powiedziawszy, uniósł dziewczynkę do góry, wstawił ją w swoje buciory. Nie musisz się śpieszyć, dodał. Strasznie się zmęczyłem, więc chętnie sobie usiądę i trochę odsapnę. Kiedy dziewczynka zamawiała przy ladzie swoje upragnione lody, jej oczy błyszczały z radości. Ten mężczyzna rzeczywiście był wielki. Miał wielki brzuch, wielkie stopy, ale przede wszystkim miał wielkie serce. I cały problem w ewangelizacji polega na tym, że nam zależy na, no to chyba Dostojewski o tym pisał, o handlu dusz, na duszy.
Jeszcze raz?
Nie wiem, czy to nie Dostojewski, czy Tolstoj, który z nich pisał, o handlu duszami. Bardzo ciekawa taka historia. Ale chodzi o to, że my patrzymy, słuchajcie, my musimy się wyzbyć takiego patrzenia jak lekarz. Przyszła kolejna krowa, numer ten i ten, obsłużyć, do widzenia. Rozumiecie? Ja nie mówię, że wszyscy lekarze tak się zachowują, ale wielokrotnie mam takie odczucie, przyszedł kolejny numerek. Trzeba obsłużyć jak weterynarz. Rzadko zdarza się lekarz, który widzi w tej osobie człowieka. To jest też spowodowane tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia im wyznacza 10 minut na obsługę. W ogóle cały system jest chory. Cały, odgórnie. Urzędnicy, których wybraliśmy do Sejmu, uważają nas za bydło. Przepisy tak stworzyli, że nas traktują jak bydło. Ale jeśli my chcemy komuś głosić dobrą nowinę, to my nie możemy się tak zachowywać. My nie możemy myśleć kategoriami, to jest kolejny członek naszego zboru. Fajnie by było, gdyby on był w kościele. Nie, fajnie by było, gdyby on był w niebie. My musimy kierować się taką postawą, jak ten facet. On nie znał tej dziewczynki, nie wiedział, jakie ma problemy. On po prostu miał serce. My musimy dać swoje serce człowiekowi. Musimy, osoba, o której chcemy mówić o Chrystusie, musi widzieć, że nam zależy. I ktoś może nawet kiedyś was zapytać, dlaczego ci tak na mnie zależy? Czego po prostu nie jesteś jak inni, dla których jestem tylko śmieciem? Dlaczego ci na mnie zależy? Dlaczego miałabym ci zaufać? Słuchajcie, ludzi nie obchodzi, ile wiecie o Bogu, z którymi rozmawiacie, dopóki się nie przekonają, jak bardzo ich kochacie. Ludzi nie obchodzi to, ile wiesz o Bogu, jaką masz wiedzę biblijną, dopóki się nie przekonają, że ich kochacie. Możesz mieć wielką wizję, ale nie mieć serca do ludzi. To ludzie nie pójdą za tobą. Możesz mieć wielkie serce do zdobywania ludzi w Giżycku dla Chrystusa, ale jeśli nie zależy ci na ludziach, tylko zależy ci na tym, żeby się pokazać, pochwalić pastorowi, pochwalić kościołowi, ile te osób przyprowadziłeś, ludzie nie pójdą za tobą. Także ten, który głosi, najpierw musi się dotknąć serca słuchacza, zanim poprosi go o dłoń. Jeśli mówisz komuś o Chrystusie i chcesz go gdzieś poprowadzić, na grupę domową albo do kościoła, to najpierw musisz się dotknąć jego serca, żeby wziąć go za rękę i zaprowadzić dalej. Na tym polega ewangelizacja. A my myślimy bardzo często po amerykańsku. Amerykańska ewangelizacja polega na tym: wyciągasz broszurki, dajesz mu i mówisz: nabożeństwo Kościoła Baptystów o 10, ulica 1 Maja 22. To jest tylko numerek. To nie jest człowiek, który ma swój życiorys, który ma swoje problemy, o którym nic nie wiesz. Polacy tego nie chcą. Polacy chcą, żeby ktoś się nimi zainteresował, żeby ktoś ich zaprosił do domu, żeby zjadł z nimi obiad, poszedł do kawiarni. Polak musi zobaczyć, że ci na nim zależy. Musisz dotknąć się jego serca, żeby zaufał ci i poszedł za tobą. Tak to wygląda. Czy John Maxwell powiedział coś takiego jeszcze. To też jest w kontekście ewangelizacji. Z chwilą, gdy przestajesz się uczyć, przestajesz przewodzić. Z chwilą, kiedy przestajesz się uczyć, przestajesz przewodzić. Odnosząc to do ewangelizacji. Z chwilą, kiedy przestajesz się uczyć i popełniać błędy w ewangelizacji, nie będziesz osiągał żadnych efektów w ewangelizacji. Najgorszymi ewangelistami w Kościele to są bardzo często pastorzy i przywódcy, którzy mówią tak, zawsze tak ewangelizowaliśmy i zawsze tak będziemy ewangelizować. Na co ja szkoliłem misjonarzy. Ja zawsze takich pastorów pytam, jakie macie efekty? To tak jakby ktoś wam, jedziecie kupić, bo przy ulicy jest taka wywieszka, sprzedaż jabłek. Przyjeżdżacie i mówicie, chciałbym kupić 2 skrzynki jabłek. A właściciel wam mówi, wyciąłem stare jabłonie, nasadziłem nowe, mają już 10 lat, ale wie pani co? Nie ma żadnego jabłka. No to mówicie, to może trzeba zmienić jabłonie albo coś zmienić. Nie, zawsze tak robiłem i tak będę robił. To jest człowiek chory psychicznie, prawda? A czy to nie jest choroba psychiczna, jeśli ktoś ewangelizuje, nie ma żadnych efektów, ale dalej tak będzie robił, bo zawsze tak robił, bo jego wcześniejszy pastor tak robił i jego zbór wcześniej tak robił. Ale przecież Bogu nie chodzi o ewangelizację. Bogu chodzi o zbawionych. Przecież poszlibyście na operację do chirurga, który lubi operować, ale każdy pacjent umiera, ale on uwielbia rozkrajać i kroić. Nie, no idziemy do chirurga, który ma pacjenci przeżyli, prawda? Nie dość, że przeżyli, to zostali wyzdrowieni. Czyli idziemy do fachowca, który ma efekty. A w ewangelizacji Kościół jest na tyle głupi, bo inaczej tego nie można nazwać, że bardzo często uczy się od ludzi, którzy nie mają żadnych efektów. Ale on fajnie gada. Dlatego jeśli ja spotkam na swojej drodze pastora albo przywódcę, który mówi o pięknej wersji ewangelizacji, ja zawsze pytam, jakie są efekty? Nie, to tak nie można. My się jemy. Pytam się, ile lat już się jedzie. Po prostu jak fachowiec pytam o efekty. Wyobrażacie sobie, gdyby chirurg 20 lat operował, wszyscy poumierali? Ale on nadal się uczy. To jest chore. To są chorzy przywódcy. Mamy się uczyć od tych, którzy mają efekty. Na tym polega ewangelizacja. Także dobry lider, przywódca, który głosi Ewangelię, stale się uczy. I tu też mamy narodowy problem, Polacy. Polacy, bardzo trudno jest im się uczyć. Polakom jest bardzo trudno się uczyć. Polak wszystko wie. W każdej dziedzinie. Polak jest świetnym politykiem, lekarzem, od spraw gospodarczych, od wszystkiego. My mamy takie cechy narodowe. Powiecie, żebyście dobrze zrozumieli, jest różnica między uczyć się, a chodzić na konferencje i wykłady chrześcijańskie. Zborownicy, szczególnie w Kościele Baptystów, uwielbiają konferencje i wykłady. Uwielbiają, że przyjdzie ktoś bardzo ciekawy i powie coś bardzo ciekawego. Mówią po takim wykładzie, to było super. Ale wyobrażajcie sobie, że macie dziecko, zapisaliście je do szkoły i przynosi same dwóje z majmy. Same jedynki. Ten nie dwój, bo dwóje były za małego czasu. Same jedynki. Co czujecie jako rodzic? No, że nie zda, prawda? Że to jest katastrofa. Siadacie ze swoim synkiem, mówicie, dlaczego masz same jedynki? Czy pan nauczyciel źle naucza? Nie. No mówi, mamo, on mówi tak ciekawie, że ja nie mogę się oderwać. To dlaczego masz jedynki? No bo, mamo, ja nie mam czasu tego wszystkiego się uczyć, zapamiętać, odrobić pracy domowej i tak dalej. Słuchajcie, zobaczcie, macie dziecko, które chodzi do szkoły, siedzi, nawet lubi tego nauczyciela, bo mimo, że ten nauczyciel mu wstawia jedynki, to na niego nie drze się jak typowy belfer, tylko podchodzi i mówi, Jasiu, no i co z tobą będzie? Wiecie, są tacy nauczyciele, którzy mają też dar, mają miłość do dzieciaka, mówią, Jasiu, co z tobą będzie? Nie wiem, panie nauczycielu, ale pięknie pan naucza matematyki. I jedynka, jedynka. Czy to jest uczeń? Nie, to jest tylko słuchacz. Wolny słuchacz. I problem Kościoła w Polsce polega na tym, że większość ludzi w zborach to są słuchacze. To nie są uczniowie. Uczeń to jest ktoś, kto chce się czegoś nauczyć. Uczeń to jest ktoś, kto odrabia prace domowe, przygotowuje się do klasówek. Jak nie zaliczy klasówki, to będzie tak kuł materiał, aż zaliczy. Miałem takiego profesora w szkole średniej, stary daty facet. Mógł uczyć wszystkich przedmiotów. Był tak łebski, że wiedział wszystko. Znał angielski, rosyjski, łacinę, polski, niemiecki. Wykładał w ogóle fizykę. Fizyka, chemia, matematyka, wszystko. Jeden nauczyciel mógł obsłużyć całą szkołę. I na wszystkie zastępstwa chodził. Wiecie, jaką miał zasadę? Mogłeś być w czwartej klasie liceum i zaliczać dział z fizyki z pierwszej klasy. Bo jeśli nie zaliczyłeś działu z pierwszej klasy, to musiałeś to zrobić, inaczej cię nie dopuszczał do matury. Zdawałeś z klasy do klasy, bo miałeś dobre oceny z innych działów, ale miał taki czarny notes, który wszyscy chcieli mu ukraść. Gdzie byli ludzie z 40-50 lat, nazwiska i wszystkie działy zaznaczone, miał swój system i zalicza. I musiałeś zaliczyć, przynajmniej na trójkę. I ludzie potrafili w czwartej klasie kuć dział z fizyki z pierwszej klasy. I taki jest Bóg. Jeśli nie zaliczysz jakiegoś działu w swoim życiu, to Pan Bóg mówi, beton. Z tego nie robimy jej klasówek. To jest przypadek beznadziejny. Tak powie Bóg? Nie. Duch Święty się nie zniechęca. To jest pocieszyciel, parakletos. Będzie, co zrobię? Kolejna trudna sytuacja w tej dziedzinie w twoim życiu. Aż zaliczysz tą klasóweczkę. Tylko, że trafia na bardzo trudny naród. My jesteśmy bardzo podobni do Żydów. Upór. Upór i niechęć do nauki. Narodowa cecha. My udajemy, że się uczymy, ale uczeń po pierwsze musi uznać czyjś autorytet. Uczeń mówi, to jest, mamo, fajny nauczyciel, ja go lubię, ja się lubię uczyć matematyki, bo on jest fajny. Jak dorosły chcę być nauczycielem matematyki. Ale jeśli ktoś siedzi w ławce, słucha dobrego kazania albo wykładu i mówi, świetne, ale nie da się tego wprowadzić w życie. To nie jest uczeń, to jest słuchacz, który lubi łechtać, co? Swoje uszy. Ale to, co usłyszał, jego uszy nie przeszło do jego serca. I to jest problem też w ewangelizacji. Paweł w liście do Tymoteusza napisał, zostaw te kobietki, które całe życie się uczą, nie mogą się nauczyć. Znacie ten werset? Że chodzą po domach, tylko plotkują i całe życie się uczą, a się nie mogą nauczyć. To się nie tyczy tylko kobietek. Mężczyźni i bracia w Boże też tak potrafią. Całe życie się uczą. Ale chodzi o to, żeby się nauczyć i żeby to działało w naszym życiu. I tak jest w ewangelizacji. Jeśli czujecie, że jakieś lekcje macie nieodrobioną, na przykład w ewangelizacji, to trzeba tak długo się uczyć, że się nauczycie i będą owoce na tym drzewku, że pojawią się nawróceni ludzie przez wasze życie. Ale wmawianie sobie, że ja się tego w życiu nie nauczę, to jest głupota i to pochodzi od diabła. I w kontekście tego, co jeszcze mówię, podam przykład, który nauczyłem się od dyrektora studium języków obcych. Zawsze jak prowadzę wykłady z tego, to mówię, że to od niego się nauczyłem. Wynajmowaliśmy miejsce w Mińsku dla Kościoła Baptystów w budynku, gdzie u góry mieści się największe studium języków obcych. Kiedyś byłem na rozmowie z panem dyrektorem o współpracy i mieliśmy bardzo dobry czas, rozmawialiśmy i on mnie tego nauczył, to co wam powiem. Ludzie w zborze dzielą się na cztery kategorie odnośnie wiedzy i uczenia się. Pierwsza kategoria, którą możecie zapisać, nazywa się WWW, trzy razy W, duże W. Niektórzy ludzie posiadają wiedzę, czyli wiedzą, jak mówić o Jezusie i wiedzą, czyli zdają sobie sprawę z tego, co wiedzą, i korzystają z tej wiedzy. Czyli wiedzą i wiedzą, że wiedzą. Trzy razy W. Wiedzą i wiedzą, że wiedzą. To są ludzie, którzy są bardzo efektywni w dziedzinach, na których się znają. Słuchajcie, i teraz od razu powiem, na czym polega wskazówka. Paweł powiedział w liście do Koryntian 15 rozdział, że założył więcej zborów i był większym apostołem niż cała ekipa Jezusa. Mówił prawdę czy kłamał? Czy to jest pokora, czy duma, pycha i tak dalej? No właśnie, stwierdził fakt. Pokora to nie jest umniejszanie własnej osoby. To jest fałszywa pokora. Fałszywa duma, pycha ma dwa oblicza. Jakbyście wzięli monetę. Z jednej to jest to, że ktoś się tak nadyma i mówi ja, ale to ja założyłem ten kościół i w ogóle ja. I mnie macie słuchać, bo ja. To jest jedna strona pychy. A druga, i to jest bardzo wiele sióstr ma z tym problem, przykład, że siostra upiecze świetne ciasto. I ktoś podchodzi i mówi, Halinka, pyszne ciasto. Tam moja mama tu wpiekła ciasto. Rozumiecie? I to jest inny rodzaj pychy. Że osoba tak umniejsza z siebie, bo chce być pokorna, ale to jest fałszywa pokora. Rozumiecie? Jeśli ktoś nas za coś chwali, to musimy przyjąć to jako komplement. Rozumiecie? Chyba, że ktoś jest Lizusem. Lizus to jest fałszywy człowiek. Od diabła. Także jest kategoria ludzi, którzy wiedzą, jak ewangelizować i wiedzą, mają wiedzę na temat ewangelizacji i zdają sobie sprawę z tego. I ci ludzie są fachowcami. I taki był apostoł Paweł. On wiedział, jak głosić. On to robił i wiedział, że wie. I uczył innych. OK? Rozumiecie tą pierwszą kategorię? Trzy razy W. Druga kategoria. Oczywiście ten pan dyrektor, który ze mną o tym rozmawiał, nie mówił to w kontekście kościoła i ewangelizacji, tylko on to mówił o ludziach, którzy uczą w szkole na przykład. Druga kategoria ludzi to jest WNW. WNW. Że są ludzie, którzy wiedzą, mają wiedzę, ale nie wiedzą, że wiedzą. Są ludzie, którzy mają wiedzę, jak głosić Ewangelię, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że wiedzą i mogą być użyci przez Boga. I to są ludzie niedowartościowani, wierzący, którzy wiedzą, jak mówić o Jezusie, ale to są takie szare myszki, które mówią, pastor, ja to do ciebie przyprowadzę. To jest osoba, która wie, ale nie wie, że wie. Nie wie, że może jest cennym narzędziem w rękach Bożych i Bóg może użyć. To jest osoba, która jest ciągle niedowartościowana. To bardzo często wynika z dzieciństwa. Że rodzice robili za kogoś wszystko, bo mówili, daj, ja to zrobię, bo to by to... Jak ty to zrobisz, to będzie katastrofa. Albo ja to zrobię lepiej. To jest osoba, która jest wycofana. I to są bardzo cenni ludzie, ale niewykorzystywani w służbie. Brak zachęty. I jeśli pastor albo liderzy kogoś takiego wyłapią z kościoła, kto po prostu jest talentem, ale ma złe myślenie o sobie i wystarczy, że tę osobę dowartościują i zabiorą z sobą, pokażą, to ta osoba uwierzy w to, że jest świetna, że Bóg ją chce użyć. Tak? Rozumiecie to? Trzecia kategoria. NWN. Duże ny, wy i ny. Co to oznacza? To są osoby w zborze, które nic nie wiedzą, ale wiedzą, że nic nie wiedzą. Jeszcze nie jest tak źle. Czyli mamy ludzi, którzy nic nie wiedzą o tym, jak dzielić się dobrą nowiną z innymi, jak głosić Ewangelię, ale przychodzą i mówią tak, pastor, ja to jestem zupełnie... Żeby znowu... Jaki? Matołek. Ja w tym to w ogóle nic nie wiem, wiesz? Ale ja chcę się uczyć. Rozumiecie? To jest bardzo szczera osoba. Przychodzi i mówi, ja nie umiem. Ja naprawdę nie umiem ludziom mówić o Jezusie. Nie, ale wiem, że nic nie wiem. To są bardzo szczere osoby. Ale często te osoby, dlatego, że nic nie wiedzą, bo są leniwe. I nie chcą się uczyć. To są osoby szczere do bólu, ale leniwe bardzo często. Mówią, pastor, ja się do tego nie nadaję, nie angażuj mnie. No to ja mogę ci poświęcić czas, żeby cię nauczyć. Nie, szkoda nerwów na mnie. Ja wolę się posiedzieć przed telewizorem i najeść się pączków. I to jest głęboko wierzący brat i siostra. Oni zawsze są mocno zajęci w życiu. I ostatnia kategoria ludzi to jest 3 razy N. NNN. No i tutaj się zaczyna problem. Niektórzy nic nie wiedzą, czyli nie wiedzą, jak głosić Jezusa i nie wiedzą, że nic nie wiedzą. To są najbardziej niebezpieczne osobniki w zbożach. Najwięcej do tej grupy należy braci. Zasłużonych. Długoletnich. Wierzących. Nie wiedzą, jak głosić Jezusa, ale niestety nie wiedzą, że nic nie wiedzą. Jeśli taki osobnik dopadnie osoby, która przyjdzie pierwszy raz na nabożeństwo, nie daj Boże, ma ufarbowaną głowę i nieodpowiedni rodzaj spódniczki, to jeśli taki osobnik, który nic nie wie, jak głosić Jezusa i nie zdaje sobie sprawy, że nie wie, dopadnie, ta osoba więcej już nie przyjdzie. I to są najbardziej niebezpieczni ludzie w Kościele. I ja jako pastor takich ludzi będę prześladował. Jeśli takiego spotkam w zborze w Giżycku. Bo to są ludzie, którzy gorszą ludzi i odrzucają od Kościoła, a osoba szukała Chrystusa, a nie Kościoła. Takie osoby skutecznie odstraszają ludzi od Jezusa i od Ewangelii. I to jest głupota, to jest religijny człowiek. I najgorszą rzeczą, jeśli takiego osobnika postawicie za kazalnicą. To jest najgorsza rzecz, którą Kościół może zrobić. Poprosić o kazanie albo wykład kogoś, kto nic na ten temat nie wie, ale nie wie, że nie wie i wydaje mu się, że wie. To będzie wam takie bajki opowiadał na temat ewangelizacji, przywództwa i rozwoju Kościoła, że jak kiedy ja słucham takich pastorów, to brzuch mnie boli z nerwów. Jest mi wstyd. Jest mi wstyd przed Jezusem, że taki człowiek naucza innych. Bo to jest człowiek, który nie ma żadnych efektów. Ale on wie, dlaczego nie ma efektów. Bo wąska jest ta droga i niewielu nią idzie. I tych, których Bóg zapisał w Księdze Życia Wiecznego, jak to brat Calvin stwierdził, to ich zbawi, a co my mamy się przejmować? Wtedy mi się załącza Eliasz albo Pinchas. Obaj zrobili to samo. Eliasz poucinał ludziom głowy, a Pinchas wziął włócznie i poszedł zabić księcia żydowskiego, który współżył na oczach narodu z kobietą poganką. I jest powiedziane, że wtedy Bogu gniew odszedł. Załącza mi się Pinchas i bym chętnie tego gościa przebił. Bo staje przed Kościołem człowiek, który nie wie, jak nauczać, nie wie, że nie wie i naucza. I opowiada nam bajki. A Bóg chce, żeby dobra nowina była głoszona na całym świecie wszystkim mieszkańcom również tego miasta i okolic. Aby każdy mógł wam spojrzeć w oczy i powiedzieć: rozumiem, co mówisz i nie chcę tego. Rozumiecie? Danie komuś broszurki albo Biblii do rozdawania za darmo to nie jest ewangelizacja. Rozumiecie? To tak jakbyśmy, byście małemu dziecku, nie małemu, Pawłowi. Przychodzi pielęgniarka tutaj do Pawła i mówi: słuchaj, Pawełku, dzisiaj sam sobie ugotujesz, tu masz produkty. Rozumiecie? Że to jest bez sensu. Paweł nie jest w stanie się obsłużyć. A ludzie wokół nas nie są w stanie zrozumieć, jak się nawrócić do Jezusa. Takich przypadków jak ja, że się nawróciłem przez czytanie Biblii, spotkałem chyba jedną taką osobę w Polsce. Ludzie się nawracają przez to, że ktoś z nimi czyta i im tłumaczy i głosi. My nie możemy dać komuś broszurki, książeczki, a nawet Nowego Testamentu. My musimy dać siebie i z tymi ludźmi rozmawiać o Chrystusie. I wszyscy fachowcy, którzy znają się na głoszeniu Ewangelii, mówią, że osoba musi jasno usłyszeć 5 razy. 5. Czyli, że komuś wytłumaczysz, co to znaczy oddać życie Jezusowi. Jak masz to zrobić? Jak się pomodlić? I wtedy, kiedy patrzysz w oczy tej osobie i ta osoba ci mówi: tak, Kasiu, wiem, co mam zrobić, ale nie chcę być nawróconą. Tak jak kiedyś z moją koleżanką, z którą sportu uprawiałem. Wytłumaczyłem jej, a ona mówi: Sebastian, to, co mówisz, ma sens. I wiem, że moje życie mogłoby się zmienić, ale ja lubię grzech. Rozumiecie? I wtedy zostawiacie tą koleżankę i idziecie do kolejnej. Bo po co marnować czas na kogoś, kto wie, ale nie chce? Skoro jest tysiące, którzy w ogóle nawet ani razu od ciebie nie usłyszeli, to jest niesprawiedliwe, że skupiasz się na kimś, kto słucha, ale nie chce się nawrócić, a obok jest ktoś, kto w ogóle nigdy nie słyszał. Rozumiecie? To jest coś takiego, jakbyście poszli do żebraka, który ma dostęp do wyrzucanych rzeczy z supermarketu Lidl i ma taki bebek i mu przynosicie kanapeczkę. On mówi, daj spokój, nie chcę tej kanapki, już nie mogę dzisiaj patrzeć na jedzenie. Ja się tak obżarłem. A obok stoi kilku bezdomnych i mówią, ja chętnie zjem, a wy, was nie znam, wam nie dam. Ja znam tylko tego żebraka. Rozumiecie? Ludzie wokół nas to żebracy duchowi. Jeśli skoncentrujecie się tylko na wpychaniu jedzenia w jednego żebraka, który nic nie chce zmienić w swoim życiu, a obok stoi masę innych, to jest niesprawiedliwe. Ale oczywiście możecie zrobić ze swoim życiem, co chcecie. Jak to opowiadał nasz wybitny premier Miller, to jest jego wypowiedź prawdziwa. Prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Bardzo mi się to podoba. Dlatego zawsze naszego premiera cytuję. Prawdziwego mężczyzna się poznaje nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Jak zaczyna małżeństwo, jak zaczyna wychowanie dzieci, jak zaczyna ewangelizację, przywództwo. W ogóle prawdziwy facet, prawdziwego faceta możesz poznać po pewnym czasie. I to jest bardzo mądre, co on powiedział. Bo można na kimś zrobić bardzo dobre wrażenie, a później wszystko zepsuć. Rozumiecie? My też i wy możecie, my wszyscy możemy na kimś zrobić bardzo dobre wrażenie, głosząc mu dobrą nowinę, a później wszystko możemy zepsuć. Niech to ta osoba to zepsuje. Niech ta osoba wam spojrzy w oczy i powie, nie chcę słuchać siebie już o Jezusie. Wiem, Lila, że ci na mnie zależy, ale już nie chcę na ten temat rozmawiać. Rozumiecie? A nie, że my coś zepsujemy. My coś powiemy nieodpowiednio, my się nieodpowiednio zachowamy. Pewien biskup zapytał wielkiego aktora, był na przedstawieniu teatralnym, był pod takim wrażeniem tego występu aktora i całego tego spektaklu i po prostu nie mógł się doczekać. Jak się skończył spektakl, on wybiegł z tej loży dla biskupa, pobiegł na tam, jak to się nazywa fachowo? Na tył, gdzie aktorzy się przebierają, do jego pokoju, garderoba. Wpadł do niego i mówi tak. Zapytał tego aktora, jak panu udaje się w tak doskonały sposób przedstawić fikcję? Przecież ta książka, którą pan graliście dzisiaj, to jest wymyślona powieść. Jak się panu udaje tak doskonale przedstawić fikcję, że pan porywa tłumy w teatrze? Że porusza pan w ten sposób widzów, że wszyscy tym żyją? Na co aktor odpowiedział? Przedstawiam fikcję tak, jakby była prawdą. Ty zaś głosisz prawdę tak, jakby była fikcją. To powinien być główny napis na wszystkich konferencjach dla pastorów. Niektórzy pastorzy głoszą tak prawdę, że to jest fikcja i kościoły umierają. Niektórzy jeszcze uważają się za fachowców w głoszeniu Ewangelii. I przedstawiają tak tą Ewangelię, że w ogóle nikt się nie nawraca. Bo przedstawiają prawdę tak jak fikcja. I ludzie nie chcą przychodzić do kościołów, gdzie jest fikcja. Gdzie jest podwójne życie. Gdzie po prostu naucza ich facet, którego życie jest w ruinie. Ale pokazuje, że jest super. Tylko, że w dużych miastach typu Warszawa to taką fikcję można przedstawiać z kazalnicy. Ale w małej miejscowości ludzie się znają. I jeśli za kazalnicą staje człowiek, który przedstawia fikcję, której nie ma w jego życiu, to ludzie wiedzą o tym, że to jest fikcja. A ludzie, którzy siedzą w ławce i wiedzą, że to jest fikcja i głoszą komuś niewierzącemu, to przecież to nie są głupcy. Oni mi też w tej samej miejscowości mieszkają. Mówią, przecież u was jest przywódca, który głosi fikcję. Po co ja mam tam przyjść? Rozumiecie? Dlatego tak bardzo ważne jest, że Kościół musi być taki, jak głosi. Kościół musi być taki, jak głosi innym ludziom. My musimy być tacy, jak głosimy innym ludziom. To my, jeśli mówimy, że jeśli uwierzysz w Jezusa, Jezus zmieni twoje życie, będziesz tak szczęśliwy jak ja, to człowiek musi widzieć szczęśliwą osobę. Bo człowiek patrzy ci w oczy i mówi, taki szczęśliwy jak ty, to ja dziękuję za takie szczęście. Twoje życie to jest masakra. Rozumiecie? Nasze życie musi być szczęśliwe. To oczywiście nie chodzi o finanse. Bo bardzo często ludzie wierzący myślą, że jeśli ja mam biedę finansową, to ja nie mam autorytetu, żeby głosić. Słuchajcie, wielu ludziom bogatym możecie głosić, jeśli nawet nie macie pracy i bezrobocie jest w Giżycku. Bo możesz powiedzieć o tym, jak Jezus zmienił twoje życie, jakie masz szczęśliwe małżeństwo, super dzieci i tak dalej. Wiele ludzi ma bogatych katastrofę w życiu. Rozumiemy? Ale chodzi o to, że naprawdę Chrystus jest naszym szczęściem. Pamiętam, kiedyś jechałem pociągiem z dziewczyną, studentką, która opowiedziała mi całe swoje życie. Byłem w szoku, bo po prostu czułem się jak na spowiedzi, bo opowiadała z takimi szczegółami, że po prostu wstyd mi się robiło, bo żyła bardzo niemoralnie. Studentka. I artystka do tego. I tak to opowiadała, że się wciągnąłem w jej historię. A ja jej mówiłem o Jezusie. I ona spojrzała na moją twarz i nie był to dobry dzień w moim życiu. Miałem poważne problemy w swoim życiu. Ona zadała mi na koniec, kiedy już dojeżdżaliśmy do Katowic, jedno pytanie. Jesteś szczęśliwy? I nie mogłem skłamać, że tak. Bo moje życie było wtedy na zakręcie, bym powiedział. Rozumiecie? A ona była szczęśliwa w swojej niemoralności, w zmienianiu partnerów, w grzechu się paplała. Rozumiecie? I nie możesz wtedy patrzeć komuś w oczy i powiedzieć z uśmiechem jestem. A to jest kłamstwo. Ja widziałem, że ona czuje to, co ja. Rozumiecie? Nie miałem odwagi kłamać. W ogóle się boję kłamać, bo liczę się z Bogiem. Ale kiedy komuś głosimy, to człowiek musi widzieć naszą zmienioną twarz. I widzieć, że to Chrystus daje nam siłę. I to wcale nie jest związane z prosperity. Nie musimy jeździć mercem, mieć domek, mieć kupę kasy. Nie. Bo ludzie to mają i są nieszczęśliwi. Jeśli Kościół ma wzrastać i pozyskiwać ludzi dla Chrystusa, to wszystkie statystyki w mądrych książkach na temat rozwoju Kościoła pokazują, że kościoły szybko rozwijające się i o dużej jakości duchowej, to te, które ciągle ewangelizują, dzielą się z Ewangelią z innymi i wyrażają swoją wiarę w sposób entuzjastyczny. Oznaką szybko rosnącego kościoła, o zdrowej duchowości, że nabożeństwo jest na wysokim poziomie, jest to, że ludzie wchodzą z zewnątrz i widzą radość w tym kościele. I że ten kościół stale ewangelizuje. To są dwa takie główne kryteria. Entuzjazm na nabożeństwie i ewangelizacja. To cechuje kościoły rozwijające się. Także nie wystarczy to, że kościół ma ortodoksyjne poglądy baptystyczne i autorytet Biblii. Jeśli ktoś ma radość wewnątrzbaptystyczną i ona nie przejawia się na zewnątrz, to powiadam wam, to jest bida. Bida z nędzą. I możesz mieć zdrowe poglądy baptystyczne, ale jeśli masz tylko radość wewnątrz baptystyczną i kogoś zaprosisz, przyjaciółkę, to ona powie, a u was w kościele to ktoś umarł? Nie, dlaczego? Bo wszyscy są tacy poważni i smutni. Jakby ktoś umarł. Rozumiecie? To, co ludzi przyciąga, to jest radość. To, co... Oglądałem film kiedyś na faktach. Z wielkiego kryzysu, powiem, bo to dobrze to obrazuje, to, co chcę wam teraz przekazać. Był kryzys w Stanach Zjednoczonych, 1930 rok. Wielkie bezrobocie. I bardzo bogaty reżyser, który kręcił filmy, miał taki pomysł, że od czasu do czasu przebierał się w ubrania żebraka i szedł i rozdawał dolary. I kiedyś go jakiś bandyta przyuważył, dał mu w głowę, wrzucił go do pociągu i ponieważ wielu żebraków podróżowało na gapę, to go szybko wyciągnęli z pociągu na jakiejś stacji, przed sędziego, sędzia, rok więzienia za jeżdżenie na gapę. Rozumiecie? I bogaty człowiek bez dokumentów trafił do więzienia i po prostu nie mógł się wydobyć, bo wszyscy uważali, że kłamie, jak mówił, że jest znanym człowiekiem. A ten żebrak, który mu dał w głowę, wpadł pod pociąg, go rozjechało i trzymał te banknoty. Więc wszyscy uważali, że to on zginął. To jeszcze nie były czasy DNA. Więc zrobili pogrzeb reżyserowi, a reżyser żył i siedział w więzieniu. Ale sekwencja z tego filmu jest bardzo... Bo to fajny film bardzo, taki stary, że jeśli więźniowie byli grzeczni, nie było buntów i pracowali, bo oni budowali drogi, w łańcuchach taki, wiecie, murzyni biali, budowali drogi. Jeśli byli grzeczni, to naczelnik mówi, nagrodę będzie film. I maszerowali kilka kilometrów do zboru baptystycznego, to był zbór baptystów murzyńskich, mały, gdzie stał projektor filmowy i pastor Murzyn puszczał filmy. A jak oni wchodzili, to śpiewali starą taką pieśń, którą my też znamy, ruszył Mojżesz, szli z nim z Egiptu, z ziemi. I słuchajcie, ci więźniowie w tych łańcuchach wchodzą do kościoła, a cały zbór ten murzyński śpiewa tą pieśń. A zanim oni przyszli, to pastor powiedział, tylko niech nikt z was nie patrzy na nich krzywo, bo wy możecie być tak samo jak oni w więzieniu. Jesteśmy równi. Tak im powtarzał. I słuchajcie, kiedy już zasiedli w tych ławkach, zgadnijcie, jaki film puścił pastor. Myszka Miki. I wszyscy rżeli. I ten reżyser siedział w tej ławce oburzony na tych swoich kolegów z więzienia i mówił do jednego z nich, baranie, z czego ty się śmiejesz? Masz łańcuchy na nogach. Wszyscy tu siedzimy i jesteśmy nieszczęśliwi. Z czego ty, baranie, się śmiejesz? A on mówi, próbuję zapomnieć o tym, jaka jest rzeczywistość. Fantastyczny film. Udało mu się wyjść z więzienia, ale i kiedy wyszedł, wiecie, jako podjął decyzję, że jaki film będzie kręcił? A kręcił dramaty psychologiczne. Podjął decyzję, że będzie kręcił komedię. Bo chce, żeby ludzie się śmiali na jego filmach i zapomnieli o tym, jak wygląda ich życie. Rozumiecie? Ludzie lgną do ludzi uśmiechniętych. Ludzie będą was zaczepiać się, pytać, dlaczego się śmiejesz, jeśli twoje życie wygląda tak, jak wygląda. I wtedy możesz mówić o Chrystusie. Bo to Chrystus ma dawać ci radość. Masz wzbudzić zazdrość w kimś, że ktoś ci będzie zazdrościł, jakiego ty Chrystusa masz. Że pomimo, że twoje życie jest finansowo lipa, albo samotnie wychowujesz dzieci, albo masz niepełnosprawnego syna, albo nie masz męża, który cię zostawił, to na twoim obliczu jest radość. I ludzie pytają, jak ty to robisz? Rozumiecie? To o to chodzi. Ludzie muszą nam zazdrościć Chrystusa. A nam się wydaje, nam, że powinni nam zazdrościć Kościoła Baptystów, prawda? Tylko, że ich nie interesuje Kościół Baptystów. Nam się wydaje, że największą wartość, jaką mamy, to, że mamy Kościół Baptystów. A to nie jest największa wartość. Największą wartością jest Chrystus. Jeśli stale narzekamy jako ludzie wierzący, użalamy się nad sobą, możesz być pewny, że ludzie będą traktowali cię stosownie do twoich słów. Będą cię unikać. Bo ludzie uważają, że to oni mają prawo cię narzekać i się użalać. I zobaczcie, że ludzie Polacy prześcigają się w tym, żeby znaleźć słuchacza. Ludzie, którzy stale narzekają, chcą znaleźć kogoś jako słuchacza, żeby można było do niego ponarzekać. A jak znajdą kogoś, kto gada jeszcze więcej niż on, to takie dwie kobitki na ławce w parku starsze nie dogadają się. Nie ma szans. Jedna z drugą rywalizuje, której więcej wycieli. One, zobaczcie, ludzie się dobierają parami. Ten, który więcej słucha i ten, który więcej mówi. Ten, który więcej mówi, więcej narzeka. A ten ma mu współżyć. I wtedy to jest przyjaźń. To jest prawdziwy duet. I chodzi o to, że jeśli my będziemy jako ludzie wierzący ciągle biadolić, narzekać, to ludzie was będą unikać. Nie dość, że jesteście sekciarzami, to jeszcze sekciarz narzekający, to jest masakra. Ludzie lgną do ludzi wesołych, do których życie jest pełne radości. Jeśli to, co mówisz, nie ma dla ciebie większego znaczenia, nie będzie go miało dla kogoś innego. Jeśli mówisz, że Chrystus jest największą, najważniejszą osobą w twoim życiu, tylko że w to nie wierzysz, tylko tak mówisz i nie ma to dla ciebie znaczenia, co mówisz, to ma mieć znaczenie dla kogoś innego? Jeśli mówisz komuś, no wiesz, kiedy ja mam problem, to zawsze modlę się. I ktoś pyta, i co, pomaga ci? Nie. To dlaczego on ma uwierzyć w to, że modlitwy pomagają? Wiesz, kiedy jest mi ciężko, to wtedy siadam na łóżku, skulam się, przykrywam kocykiem i kiwam się, jak małe dziecko w domu dziecka. Zobaczcie, ludzie będą was pytać wprost, a to pomaga ci? Czy twoja wiara ci pomaga? Czy chodzenie do kościoła, czytanie Biblii? Czy modlitwa ci to pomaga? Jeśli powiecie nie, to dlaczego oni mieliby to robić? Przecież to jest bez sensu. Musimy naprawdę uchwycić się Boga, który nam pomaga. Bo jeśli Bóg nam nie pomaga, to to jest tylko pusta religia. Którą mamy godzinkę? A, jeszcze godzinę. A, widzę już godzinkę. Mówię. To jeszcze troszeczkę przerwy zrobimy. Kolejne badanie statystyczne ukazuje, że ludzi można pozyskać łatwiej, gdy twoja rozmowa lub zaproponowana pomoc nadstawiona jest na rozwiązywanie ludzkich problemów. Jeśli nastawiasz się na to, żeby pomóc komuś rozwiązać jego problem, to wtedy osoba chce z tobą rozmawiać. To znaczy, a rozwiązanie problemu bardzo często u ludzi polega na tym, że znajdą słuchacza. I człowiek na przykład gada, jakaś kobieta do ciebie 2 godziny i na koniec mówi: jak ja ci, Halinko, dziękuję, że mi pomogłaś. A Halinka tylko gotowała zupę, coś tam kiwała główką, się uśmiechała i czasami popłakała razem z nią. I mówi tak: ale ja nic nie powiedziałam. Pomogła. Już teraz już wiem, co mam zrobić. Tak? Tak jest. Ta osoba sama się wygadała i nawet znalazła antidotum na ten problem w trakcie rozmowy. Ale jeśli nie znajdzie, a my tej osobie wskażemy na Chrystusa, pokazując własne życie, ludzie chcą rozwiązywania problemów. A rozwiązanie problemu zaczyna się od tego, że ta osoba najpierw musi to z siebie wyrzucić i mówić, i mówić. I słucha słuchacza, który jest zainteresowany rozwiązaniem jej problemu. I nie próbujmy rozwiązywać problemu za tą osobę. My mamy tylko wysłuchać, modlić się i głosić Jezusa. Bóg rozwiąże ten problem. Czasami Bóg zsyła problem, bo inaczej ta osoba by nie przyszła do was. To Bóg czasami ludziom zakłada kajdany, żeby ich nawrócić. I głupotą jest wtedy, jeśli człowiek próbuje zdjąć te kajdany. Bo Bóg mówi: a ja się z tym nie zgadzam, zostaw te kajdany. Ta osoba chce słuchać ciebie o Jezusie, dlatego że ma taką trudną sytuację. No jeszcze troszeczkę o tym później będę mówił. Ludzie wokół nas szukają rozwiązań, a nie szukają kościółka pod inną nazwą. Bo mają akurat wolne przedpołudnie w niedzielę i chcieliby pójść do nowego kościoła, bo lubią zwiedzać kościoły. Nie ma takich ludzi. Ludzie nie szukają nowych kościołów pod nowymi nazwami. W dużym mieście ludzie, kiedy mają wolne popołudnie czy przedpołudnie w niedzielę, jadą do Ikei, a nie do kościoła. Z całą rodziną, którzy nie za bardzo chodzą do kościoła. Także nie głośmy kościoła, głośmy Chrystusa. Aby pozyskać człowieka dla Jezusa, musi upłynąć czas. I to jest bardzo ważna rzecz, którą musimy pamiętać. Każdy ma odpowiedni czas na wzrost i na otworzenie się. Ok? Rozumiecie? Także nie spróbujmy ludzi wrzucać do jednego worka. Mi to tak powiedzieli i od razu tak się nawróciłem do kościoła, zaczęłam chodzić. Ty jakaś dziwna jesteś, wiesz? Czemu ty tak sobie to życie komplikujesz? No przecież mogłabyś tak od razu mnie posłuchać, ja ci powiem, jak się nawrócić do Jezusa i mogłabyś od razu przyjść do nas do kościoła, do baptystów. No. Że ty taka dziwna jesteś, wiesz? Tak sobie komplikujesz to życie. Ale ludzie mają swój czas. Życie każdego jest trochę inne. I dlatego trzeba być w stosunku do ludzi cierpliwym i mieć czas dla ludzi. I nikt nie rodzi się uczniem Jezusa, ich trzeba wychować. To Bóg zradza, ale ludzi trzeba wychować w uczniostwie. Także jeśli nawet ktoś odda życie Chrystusowi, to nie koniec twojej pracy w życiu tego człowieka. To tak jakby się urodziło małe dziecko i po prostu oddajesz się komuś do adopcji. No to jest chore. Nie lubimy o takich mam, prawda? Raczej nie lubimy słuchać takich historii, że kobieta urodziła i oddała do adopcji. Myślimy, co za matka, no nie? Ale my tak robimy bardzo często. Mówimy komuś, ktoś się nawrócił i teraz będzie, to jest twój ojciec, pastor. A co z tobą? Ja go nie znam. No to co, że go nie znasz? Masz go słuchać, no. I przyprowadzamy wtedy do pastora. Ta osoba mnie w ogóle nie zna, jak małe dzieciątko, boi się, no nie? Mamą jesteś ty, która mówiłaś. I trzeba teraz się zająć tą osobą, zmieniać pieluchy, przejść, uczyć. Jest trudne. Ten malec się wywali kilka razy, upije się, albo będzie miał romans. No i to trzeba się tą osobą zająć, a nie. Widzę, że się nie nadajesz. A jak ci nasz zbór nie odpowiada i pastor nie dotarł do ciebie, widzę znowu grzechy. Wydoch. A to jest dzieciaczek dopiero, który się nowo narodził. Ludzie potrzebują czasu na wzrost duchowy. Także ludzie też nie potrzebują nas samych, a ludzie potrzebują nas, żebyśmy z nimi byli, a nie tego, co robimy. Ludzie potrzebują bliskości, relacji. Dlatego bardzo ważną też rzeczą jest skończyć z takim myśleniem i narzekaniem, że mamy mało czasu. Mamy tyle czasu, co każdy. To nie jest wytłumaczenie, że nie mamy efektów w ewangelizacji, że brakuje nam czasu. Bóg potrafi nas użyć w tej niewielkiej ilości czasu, który mamy. Takie pytania pomagające wybrać właściwy moment do głoszenia Ewangelii. Możecie sobie zapisać jeszcze w kontekście tego, że każdy ma swój czas. W tym punkcie. Kiedy chcesz wybrać odpowiedni moment, żeby komuś powiedzieć dobrą nowinę o Jezusie, to ty musisz sobie postawić takie 5 pytań. Kto mnie słucha? Czy jest w ogóle obok mnie osoba, która mnie słucha? To jest bardzo ważne, bo kiedy pojedziecie na jakieś spotkanie rodzinne, zjedzie się rodzina niewierząca, i wstaniecie i powiecie tak, na Wigilii na przykład. Chciałem wam powiedzieć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Wszyscy w talerz kręcą się, 5 osób wyszło do ubikacji, do kuchni, a wy wnosicie. To o tym tu jest mowa. Czy w ogóle ktoś mnie słucha? Po co mówić, skoro cię nikt nie słucha? To jest rzucanie pereł pod wieprza wtedy. Drugie pytanie. Z jakimi dzisiaj przyszli pytaniami? Jakie mają potrzeby? To ty masz sobie postawić pytanie, kiedy z kimś rozmawiasz. Jakie potrzeby ma ta kobieta, z którą rozmawiam? Z czym ona do mnie dzisiaj przyszła? O czym ona teraz myśli? Jakie ona ma potrzeby? Na tym trzeba się skoncentrować rozmowę. Trzecie pytanie, które musisz sobie zadać, kiedy z kimś rozmawiasz. Co powinienem osiągnąć w pierwszej kolejności? Na czym się skupić w pierwszej kolejności? Od czego zacząć? Powiem wam, najczęściej jest to wysłuchanie tej osoby. Wysłuchanie, pocieszenie. Czwarte pytanie, które możesz ciągle, o którym myślisz, kiedy z kimś rozmawiasz. Jaka jest Boża odpowiedź na ich pytania i potrzeby? Jaka jest Boża odpowiedź, a nie moje rady? Co Bóg by im powiedział? Jezus Chrystus. Gdyby tutaj Jezus teraz siedział i z nimi rozmawiał, co Jezus by powiedział? Lecz do Jezusa przychodziło wielu biednych ludzi. Czy mamy zapisaną choćby jedną historię w Ewangelii, że Jezus mówił im, jaki biznes mają otworzyć? Przychodzi ktoś biedny, a Jezus mówi, wiesz co, no, nie masz pieniędzy? A może handelek? Albo karawany? Mamy taki opis? Ani razu tak nie. Zobaczcie, on ciągle koncentrował uwagę tych ludzi na sobie. A my mamy koncentrować uwagę ludzi, którym się życie rozwaliło, na kim? Na Chrystusie. My nie mamy ludziom doradzać, jakie biznesy mają zakładać. My nie mamy ludziom pomagać wychodzić z długów. To Jezus to zrobi. Jak byłem pastorem wcześniej w innym zborze, to co pewien czas Bóg przysyłał do mnie takich, ja tych ludzi nazywałem ufoludy. To normalnie jakby ufolud wylądował z kosmosu i mówi, pomóż mi. I mnie bolał brzuch z nerwów. Już wytłumaczę, o co chodzi. Na przykład przychodzi dziewczyna z Armenii, ze zboru, wierząca. Jej bracia byli wierzący, handlowali na targu i chcieli ją odesłać do Armenii. Ona przyszła, chodziła do nas na nabożeństwo, mówi, pastor, ja nie chcę wracać do Armenii. To była panna. Znajdź mi męża. Albo przyjechał chłopak, który oszukał nas i udawał, że i okazało się, że był chory na AIDS. I kłamał, że nie jest. Rozumiecie, co pewien czas takie ufoludy lądowały, Ja po prostu jak troskliwy pastor szedłem do domu i myślałem, Boże, Boże, jak ja mam im pomóc? Gdzie ja mam im znaleźć pracę, mieszkanie? Co ja mam zrobić? I po prostu brzuch mnie bolał z nerwów, bo ja naprawdę chciałem im pomóc. Rozumiecie? Bo jakbym ich olewał, to bym wysłuchał i bym pokiwał główką, jak porządny pastor powiedział, no bardzo poważny problem, no wiesz, no nie wiem, no. I poszedł do domu, normalnie jadł i oglądał telewizję. Ale ja tak nie mogłem. Ja po prostu widziałem żywego człowieka i mówię, Boże, ona wróci tam do Armenii, rodzina ją ożeni na siłę, za mąż wyda, ona będzie nieszczęśliwa, co ja mam zrobić? I w pewnym momencie, kiedy tak się modliłem, przyszedł Bóg i mówi, nic. Najlepiej, jakbyś nic nie robił i przestań. Przestań tym ludziom układać życie. Co ty, Bogiem jesteś? To ja mam im pomóc, nie ty. No a mówię, no to jaka jest moja rola? Masz ich wysłuchać i rozmawiać z nimi o mnie. Masz im okazać serce i się o nich modlić. Masz im głosić dobrą nowinę. Rozumiecie? To jest nasze zadanie. Także co Jezus na moim miejscu by tej osobie odpowiedział? Jakie są potrzeby i pytania? I ostatnie, czy są gotowi, by przyjąć Ewangelię? To jest pytanie w trakcie rozmowy, które też musisz sobie postawić. Nie zachowuj się jak typowy Amerykanin. Amerykanin wyjmie broszurki i mówi, a może dzisiaj byś chciał przyjąć Jezusa? Nie. Patrz na rozmówcę i słuchaj go i zadaj sobie proste pytanie, czy on jest dzisiaj gotowy na to, żeby podjąć najważniejszą decyzję swojego życia. Rozumiecie? To nie może być jak u Britney Spears. Wiecie, kto to jest? Bardzo porządna baptystka. Jest znana w internecie jako wieczna dziewica. Wyszła za mąż za chłopaka i za tydzień już była po rozwodzie. Bo rodzice jej powiedzieli, że ma się rozwieść. To jest w ogóle chore, to życie tej kobiety jest chore, ale nie można podejmować ważnych decyzji w swoim życiu, kiedy nie jesteś na to gotowy. Rozumiecie? I kiedy kiedyś komu głosicie Ewangelię, to musicie zadać sobie proste pytanie. Czy to jest ten moment, że on może się nawrócić teraz? Czy ta osoba jest gotowa? Czy ona rozumie powagę sytuacji? Bo jeśli ta osoba pod wpływem emocji podejmie decyzję, to Lila może z nią później porozmawiać. Rozumiecie? Emocje. Jest taka świetna książka, którą zachęcam was do przeczytania. Największy sekret piekła. Ogłoszeniu fałszywej Ewangelii. To jest książka o tym, to pastor amerykański napisał, że w Stanach głosi się fałszywą Ewangelię. Że głosi pastor fajnie na temat nowonarodzenia i mówi, i wtedy daje znak ręką, muzyk, podkład muzyczny, taka melancholijno-romantyczna muzyczka. I światła wtedy przygasają. Ludzie się zaproszeni zastanawiają, co się będzie działo, ale robi się miło, nastrojowo. I pastor wtedy, ściszając głos, mówi, a może teraz na sali jest ktoś, kto by chciał oddać swoje życie Jezusowi. Zamknijmy wszyscy oczy. Nikt na ciebie nie patrzy. Możesz podjąć teraz decyzję, podnieść rękę. Nikt tego nie zobaczy. Tylko Bóg. I co to jest? Psychoanaliza jakaś. Psychomanipulacja. I właśnie o tym jest ta książka. Że to jest fałszywa Ewangelia. Że nawraca się 50 osób, a później te 40 czy wiele innych siedzi w barach i pije. I mówią po latach, ja też się kiedyś nawróciłem, wiesz? To nie jest dobra nowina. Dobra nowina jest wtedy, kiedy wiesz, że Jezus cierpiał i umarł za twoje grzechy. I kiedy sobie to uświadomi człowiek i łzy mu płyną, jest mu wstyd, że tak zmarnował swoje życie, że jest pokuta. Ale kiedy to jest tylko miłe, psychiczne przeżycie z podniesieniem ręki, z miłą muzyczką, to jest jak palenie trawy. Masz problem, zapal trawę. Masz problem, idź do baptystów na ewangelizację, będzie ci miło. Nawrócisz się. To nie jest dobra nowina. To jest fałszywa nowina. I o tym jest ta książka. Najbardziej skrywany sekret piekła. Fałszywa Ewangelia. I wiecie, jak trudno później kogoś takiego nawrócić? Wiecie, jak trudno jest nawrócić kogoś, kto właśnie w ten fałszywy sposób się nawrócił, niby się nawrócił, ale jego serce jest nieodrodzone i później przyjął chrzest u baptystów? Wiecie, jak trudno jest dotrzeć z Ewangelią do tej osoby. I ta osoba jest członkiem zboru, podejmuje decyzję, życie w rozsypce bardzo często takich ludzi i ta osoba mówi, ale co ja, pastor, złego robię? Nawróciłem się, przyjąłem chrzest, chodzę do kościoła. Dlaczego ja nie mam siły w sobie? Powiem wam prawdziwą historię z kościoła zielonoświątkowego z Polski. Chłopak zakochał się w córce pastora. Ładna dziewczyna. Więc łaził za nią wszędzie. A ona mówi, słuchaj, daj sobie spokój, znajdź sobie jakąś dziewczynę ze świata, ja nie wyjdę za ciebie. To była mądra dziewczyna. Ja jestem chrześcijanką, ja należę do Jezusa, nie wyjdę za ciebie. No to zaczął chodzić do zboru. Był chrzest, no to się zgłosił, przeszedł kurs, przyjął chrzest. Pobrali się, mieli dwójkę dzieci. I przyjechał Michał Chydzik. A Michał Chydzik to jest typowy ewangelista. Ja nie lubię go słuchać, bo on krzyczy. Krzyczy, głosi, z mocą, w ogóle drze się za kazanicą. I po tym nabożeństwie przyszedł ten chłopak do całej rady zboru, poprosił radę zboru o spotkanie z pastorem, ze swoim ojcem, teściem i mówi tak, słuchajcie, ja was oszukałem. Chłopak w trakcie głoszenia Michała Chydzika się nawrócił. Tak, to kazanie było dobre, że facet spuścił głowę i mówi, Jezu, tak, teraz wierzę. Nawrócił się i przyszedł do rady zboru i do teścia i mówi, oszukałem was. Ani, ale w czym nas syn koszuł? Słuchajcie, bardzo porządnie żył. Chodził do pracy, trzymał bardzo kulturalny, miły chłopak. Nikt w życiu by w zborze nie pomyślał, że on się nie nawrócił. I mówi, ja was okłamałem. Ja tak bardzo kochałem córkę pastora, że ja udawałem wierzącego, przyjąłem chrzest i członkostwo. Ja nie byłem i dzisiaj się nawróciłem. Ja bym chciał przyjąć chrzest. No i był problem. Wstyd. Jak okrzyć drugi raz zielonoświątkowca? Przecież to tak nie można. I to jeszcze w zborze, gdzie pastor jest teścią. I chyba go nie ochrzcili, bo wstyd.
Nie ochrzcili.
Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest powaga sytuacji. Kiedy komuś głosisz, musisz sobie zadać proste pytanie. Czy on jest gotowy? Czy on rozumie, co ja mówię? Czy on rozumie powagę sytuacji? Że jest Bóg i Bóg jest wszechmogący. I ten Bóg wisi na krzyżu za twoje grzechy. I ten Bóg jest w stanie zmienić całkowicie twoje życie. Ale ty musisz podjąć decyzję. Ty musisz się wstydzić swojego życia. Jak nieraz z przodu wychodzą ludzie i składają świadectwo i opowiadają, ile on nie wypił, ile dziewczyn nie zaliczył. I mówi to z takim uśmiechem, tak jakby życie w niego wstępowało. Kiedy mówi o swoich grzechach, to po prostu taka radość na niego wstępuje. To ja się zastanawiam, o czym on mówi. Czy on mówi o swoim plugawym życiu? Słyszeliście takie świadectwa? Że człowiek wtedy chwali się, czego nie wypił, jak daleko nie wymiotował i z iloma dziewczynami nie był. I taka radość w niego wstępuje. Czy tak powinniśmy opowiadać świadectwo? Czy gdyby stał z przodu pedofil i by opowiadał, ile dziewczynek zgwałcił, to też z radością? Nie. Pedofil, nawrócony pedofil spuściłby głowę i powiedział to, co Paweł. Jestem najgorszy z was. Nie godzi nazywać się dzieckiem Bożym, bo robiłem takie rzeczy i tak krzywdziłem, że nie jestem godzien być zbawiony, a Jezus jednak mnie przyjął, no nie? Paweł był SS-manem, mordował chrześcijan, ale jak się słucha świadectw niektórych wierzących, to oni się chwalą starym życiem, zamiast się wstydzić, no nie? Prawdziwe nawrócenie jest wtedy, kiedy człowiek mówi, ja chcę się nawrócić, ja. I wychodzi i mówi ja. I mi jest wstyd, że moje życie było zmarnowane i z dala od Boga. Nie potrzebujemy światełek, muzyczki, manipulacji psychologicznej. Człowiek musi zdawać sobie sprawę, że Jezus umarł za jego grzechy. I że czuje olbrzymi wstyd i ciężar. O tym jest ta książka. I to jest prawdziwa dobra nowina. Że ktoś zapłacił za ciebie cenę i dzisiaj możesz być wolny od swoich grzechów. A nie, że to jest miłe przeżycie. Ewangelizacja to takie miłe przeżycie. To nie jest miłe przeżycie. Na ewangelizacji powinny się lać łzy. Ludzie powinni mieć spuszczone głowy. Jedno z największych przebudzeń w Stanach Zjednoczonych zaczęło się od takiego pastora, który miał takie okulary grube jak denka od słoika. Widział tylko, o tak, musiał czytać notatki. Nazywał się Edwards. Facet był totalnie schorowany, miał takie grube okulary i mówił tak. Tak cichutkim głosem mówił. Wiecie, o czym wygłosił kazanie, po którym zaczęło się przebudzenie? O piekle. i opisał piekło z Biblii. I mówił tak, że Kościół był pełen ludzi w Stanach Zjednoczonych, to było za czasów kobojskich, ludzie pod ławki się chowali, grzesznicy, tak drżeli ze strachu. A on cichutkim głosem opowiadał o piekle. I wszyscy w tym kościele się nawrócili. Nie było muzyczki romantycznej, światełek, świec i tak dalej. I zaczęło się przebudzenie w całej okolicy. Ludzie się masowo nawracali, niesamowici grzesznicy. To jest prawdziwa Ewangelia. Przerwam.